w odwyku będziemy gadać o wieku. O wieku, nie o 21, tylko o wieku w sensie lat. O tym, czy ktoś jest za młody albo jest za stary. I na co jest za młody i na co jest za stary. I przede wszystkim, co o tym mówi Biblia, bo o tym mówi cały odwyk. Czyli czy dla Boga wiek ma znaczenie i jeżeli ma, to pod jakim względem ma i czy należy się tym przejmować i jak się przejmować i w ogóle same takie pytania i odpowiedzi na nie z punktu widzenia Biblii. No i zacząć trzeba od tego, że nie tylko ważne jest to, co Biblia mówi, ważne jest to, co my myślimy tutaj i teraz. Dlatego że no, nie spadliśmy z nieba wczoraj i nie budujemy sobie świata od zera, tylko musimy sobie pomyśleć, że jeżeli w ogóle ktoś się zastanawia na tym, co mówi Biblia, to zawsze musi w kontekście tego, co dzisiaj jest, co się dzisiaj myśli. No a dzisiaj, tu i teraz, to w Polsce w szczególności, to jest taka specyficzna rzecz związana z wiekiem, w mentalności ludzi, bo w Polsce jest przyjęte z jakichś różnych powodów kulturowych i innych tam, że nie wypada. Różnych rzeczy nie wypada. Jak się jest młodym, to nie wypada, a jak się jest starym, to już bardzo nie wypada. Nie wypada różnych rzeczy. Młodym nie wypada chodzić w takich kapeluszach, jak mam, słomkowych, nie wypada w moherach chodzić, mówić po polsku bardzo poprawną polszczyzną, palić fajkę, taką fajkę, prawdziwą fajkę. A starym nie wypada jeździć na deskorolce, chodzić w dżinsach nie wypada i różne rzeczy nie wypada, które młodym wypada. No, jest taki problem z wypadaniem i on przeszkadza żyć. Plusy tego, że nie wypada. No nie wiem, czy są jakieś plusy. Jeżeli są plusy, to takie, że każdy się czuje, że wie, co ma robić. No to jest jakiś taki plus kultury, gdzie się jakieś takie podziały stosuje, kryteria jasne, że stary musi to, a młody musi to, a mężczyzna to, a kobieta tamto. No rzeczy człowiek czuje bardziej na miejscu, tak jest, ma swoje miejsce, moje miejsce jest 55 lat, mężczyzna, biały, katolik i w ogóle. I to jest moje miejsce, tu jestem i czuję się lepiej przez to. Z drugiej strony ogranicza to potwornie człowieka. No bo wiadomo, że już jestem w pewnym wieku, no to już pewnych rzeczy robić nie mogę jeździć na rowerze do pracy, na przykład. Wszędzie w Europie się jeździ na rowerach i to jest takie normalne, że się jeździ. W każdym wieku się jeździ. No w Polsce jak się widzi faceta w garniturze, jak jedzie na rowerze, to no to nie tak jest, bo to nie wypada. No nie wypada, no. Garnitur to musi obowiązkowo być samochód. No musi mieć ten samochód, no, jak jest na jakimś poziomie. To też jest takie głupie myślenie, ale mówię, no tak jest. I dobra, i w związku z tym, że tak jest, a nie inaczej i tak myślimy w Polsce, to przenosimy to wszystko na kwestię Boga, Biblii i takich rzeczy. Na przykład powszechnie jest takie przekonanie, że do kościoła się chodzi, jak się jest starym. Tak, znaczy tak się częściej chodzi, bo raz, nie, 3 razy w roku to chodzą wszyscy, bo to też nie wypada inaczej, nie wypada nie iść, a jak się chodzi częściej, no to znowu źle, bo nie wypada iść. No, więc ogólnie wszystkim rządzi ta kwestia wypadania. Dobra, ale co do wieku, według Boga, to przede wszystkim sobie musimy przypomnieć, że Bóg jest stary, jak na nasze standardy, i z jego perspektywy to wszyscy są jak dzieci, takie bardzo młode dzieci, takie strasznie, dopiero co dzieci, co dopiero się pojawiły. No i tak na nie patrzy i to jest może jeden z tych, może jeden z powodów, dla których on się ciągle przedstawia jako ojciec, no bo wszyscy dla niego są dzieci z powodu wieku, no, a nie, że tam tego. No powinien się właśnie przedstawić jako super pradziadek, takich pra 50 tysięcy razy dziadek. No, ale nie, tak się nie przedstawia. Dobra. Według Biblii też, jeżeli już o wiek chodzi, to na początku historii człowieka ludzie żyli do 1000 lat. No, 950 czy coś koło tego żyli ludzie, byli długowieczni. Dopiero podczas potopu, w czasach potopu zaczęła się ta liczba skracać i gdzieś w Biblii jest napisane, że Bóg ustanowił, że człowiek będzie żyć 120 lat. To jest takie maksimum. Nie, że każdy, nie każdy tyle samo, to nie jest jakaś... Ja znam jednego gościa, co on przeczytał to i stwierdził, że to jest obietnica dla niego konkretnie prywatnie, że Bóg obiecał jemu, a właśnie nie tylko jemu, tylko każdemu, kto w niego wierzy, że będzie żył 120 lat. No, jeżeli by tak było, to Jezus trochę by się okazał mało wierzącym człowiekiem, bo żył trochę krócej niż 120 lat i paru proroków i właściwie większość chyba. No, ale on tak sobie wymyślił. No i teraz patrzę i czekam, czy dożyję tych 120 lat, żeby móc powiedzieć ha, ha, a nie mówiłem. Chociaż właściwie co to za satysfakcja, bo to marnować życie na czekanie, aż jakiś facet się okaże, że głupotę gada. No nieważne, nieważne, mniejsza z tym. Ale rzeczywiście tak jest, że ludzie dożywają no maksymalnie, rzeczywiście wygląda to na maksymalną granicę życia człowieka. Z tym, że większość i tak żyje trochę krócej. Ale jak plus minus tyle, to się da wyciągnąć jeszcze na maksa. No, więc skupmy się na tym, co mamy dzisiaj. Więc biorąc to pod uwagę, czy jest jakieś rozróżnienie na wiek, czy nie ma w Biblii? No więc trochę jest. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w Torze, w przykazaniach, jest takie przykazanie. Nie jest jednym z 10, ale no właśnie dla tych, co myślą, że przykazania Boga to się sprowadzają do dekalogu, no to się bardzo grubo mylą. Przykazań jest grubo ponad 300 i one są wszystkie w Torze. No. I no są najróżniejsze, różniste, jedne ważniejsze, drugie mniej ważne. Wśród nich jest takie: przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. Takie jest przykazanie w trzeciej księdze Mojżeszowej. I to, co ono mówi, to to, że starych ludzi należy szanować z powodu ich wieku. I jest też podany powód. Tak okażesz bojaźń Bożą. Mówi, tak mówi Pan. Czyli to nie jest przykazanie związane z jakąś kulturą, stosunkami społecznymi, tylko ze względu na Boga się okazuje to, że jak ktoś jest taki bardziej niedołężny i stary, to się go szanuje. To jest przyjęte w Polsce, bo przed siwą głową się wstaje w autobusie. Znaczy się ustępuje miejsca siwej głowie. Gdyby to przerabiał ktoś na współczesną taką wersję Biblii, to by napisał: przed siwą głową ustąpisz miejsca i będziesz szanował w przedziale pasażerów starych. Nie, dobra, nie wiem, jakoś bez sensu. No, ale jest taka zasada. Więc tutaj człowiek może sobie... przede wszystkim tyle wiadomo, że starszych trzeba szanować. Proste. I zresztą takie dosyć naturalne by się wydawało. W Polsce to jest naturalne, tak. Tutaj nie trzeba nic tłumaczyć. Ale na Zachodzie już mniej. Dlaczego? Bo na Zachodzie, takim luźniejszym świecie, czyli właściwie wszędzie poza Polską i może krajami arabskimi, ludzie żyją tak luźniej i nie przejmują się wiekiem. W Polsce się przejmują. Pytanie jest, która kultura jest bliższa temu, co uważa Bóg? Bo o tym jest ten program. To nie mówię, że ktoś akurat musi na tej podstawie stwierdzić, że każda kultura musi być taka akurat, jak Bóg chce. Nie, niech se są, ale Bóg może ma poglądy jakieś na ten temat. No tak, pierwszy pogląd ma taki, żeby przed siwą głową wstawać. Ale trzeba pamiętać też o tym, że razem z tymi przykazaniami są bardzo podobne dotyczące na przykład ślepców i kaleg i różnych takich ludzi. Czyli żeby jest tam napisane, a nie pamiętam dokładnie, nie wydrukowałem sobie, ale no sens jest taki, że jak jest ktoś ślepy, to nie wolno mu podkładać nogi, bo to bardzo Boga wkurza. I takie samo uzasadnienie jest, że tutaj okażesz bojaźń Bożą, bo szanujesz siwego, starego tego człowieka, a tutaj, że kalekce nie podkładasz nogi, nie wyśmiejasz się z tego, co nie ma ręki, znaczy, że mu nie utrudniasz życia w wredny sposób dla zabawy. To też jest naturalne. No było, w każdym razie, no czasami te rzeczy naturalne przestają być naturalne, dlatego warto mieć dalej tą Biblię i czytać sobie te przykazania. No to są takie normy, które życie społeczne sprowadzają do jakiegoś zdrowego poziomu. To nie bez powodu są. Znaczy, dobra, tyle. Co do starych teraz ludzi, czy starszych? No, to znowu panuje przekonanie jakieś takie, że stary człowiek jest bezużyteczny. To widać na przykład w tych wszystkich portalach internetowych, gdzie się mówi o szukaniu pracy. To tam jest zawsze założenie, że starych nikt nie chce zatrudniać. Myślę, to jest bzdura. To jest, skąd ludzie biorą te głupkowate informacje? No do niektórych zawodów się starych nie zatrudnia. No, do modelek albo do promocji nie wiem, jak trzeba serek topiony nowej firmy w hipermarketach, tam, prawda, promować. To się zatrudnia młode dziewczyny. No bo to tak, no bo są jakieś powody, że się zatrudnia, nie? Ale wyciągać z tego wniosek, że starym trudno znaleźć pracę, to jest głupie. Starym jest łatwiej znaleźć pracę w wielu przypadkach z powodu tego, że mają olbrzymie doświadczenie i to doświadczenie jest dużo cenniejsze niż to, co daje młodość, bo właściwie młodość co daje? Jaka jest przewaga młodości nad starością? W dzisiejszym świecie się tę młodość tak bardzo promuje i ta młodość to jest taki wielki plus, a starość to jest taki minus. No ale jak się zastanowić nad tym racjonalnie, to jakie plusy ma młodość? Że się szybciej biega? Że się ma lepszy refleks i nie wiem, jak się komuś da w zęby, to efektywniej niż jak się jest starym? No tak by było, gdyby w tym świecie to szybkie bieganie i siła fizyczna były tak potrzebne. No ale nie są. W tym świecie najbardziej liczą się takie zalety raczej umysłu, nie? Zarządzania, kontrolowania, myślenia, praca umysłowa, takie rzeczy, nie? Obsługa komputera. No w tym świecie nie trzeba zatrudniać już 50 osób do kopania rowów, tylko jednego faceta, który obsługuje koparkę. I obsługa koparki nie wymaga młodego wieku. Właściwie im starszy, tym lepszy jest, a nie im młodszy. Po co mi jego młodość? Na cholerę mi, żeby on był młody. Co mi to daje? Że może dłużej siedzieć w pracy i się mniej zmęczy? No może, ale to jakaś plus jest, no. Właściwie jedyny chyba. Cała reszta to już raczej starszy. Stabilniejszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony. Nie trzeba mu tłumaczyć wszystkiego od początku. Dużo więcej wie, ludzi zna, komunikuje się lepiej. Same zalety po prostu. No. Ale mimo tego, że rzeczywiście taki świat jest, ludzie dalej jak osły twierdzą na podstawie nie wiem czego, że starość to jest sam jeden wielki minus. I jak mówię, jest to charakterystyczne tylko dla Polski. No kiedyś jakby sobie żyłem tylko w Polsce, nikogo nie znałem spoza Polski, bo byłem młody właśnie. To właśnie ta zaleta bycia mojego młodym nie była za duża. To ja myślałem, że to tak jest wszędzie, że to jest normalne. A potem pojechałem gdzieś, spotkałem ludzi, Amerykanów, Anglików, ze wschodu, zachodu i wszędzie jest tak, że starsi ludzie, jak się robią trochę starzy, są cały czas aktywni. Są zupełnie tacy sami jak każdy inny, w każdym innym wieku. Jest bardziej to wszystko jednorodne. To nie ma większego znaczenia, że stary to odpada. W Polsce się też wierzy, że jak z powodu tego, że starzy są bezużyteczni, jedyną szansą dla nich na przetrwanie jest emerytura. No bez emerytury by umarli z głodu, bo się do niczego już nie nadają. No może niektórzy się nie nadają, ale to nie z powodu tego, że są starzy, tylko już bardziej z powodu tego, że są głupi, albo leniwi, albo tępi, albo im się nie chce, albo wierzą w głupoty. Nie z powodu samego wieku. No, więc już to jest na razie o rzeczywistości. A teraz co mówi Biblia na ten temat? No więc Biblia mówi dokładnie to samo. W każdych czasach na pewno był ten sam problem, że im starszy człowiek robił słabszy i tak dalej, to się czuł bardziej, no, gorszy trochę. No ale dawniej to było bardziej uzasadnione, bo wtedy siła fizyczna była dużo ważniejsza niż dziś. Dzisiaj znaczenie ma minimalne, ale wtedy miała. Ludzie się więcej tłukli ze sobą, no choćby dlatego, że wojny były ciągle, nie? Teraz jakoś są lepsze sposoby na zabieranie jednym ludziom przez drugich ludzi czegoś niż wojny. Na przykład zdobywanie środków od Unii Europejskiej albo z podatków, albo coś tam. Nie trzeba zabijać już o to. No, mówię. Są to plusy albo minusy, nieważne, ale co do starości problem był zawsze i według Biblii są takie przypadki z Biblii, kiedy no, znaczy one są chyba po to właśnie, żeby pokazać, że nie ma to znaczenia z punktu widzenia Boga. Przyznam taką historyjkę. Ona się działa w czasach podbojów Kanaanu, tego obszaru, gdzie dzisiaj jest Izrael i okolic, przez wędrujące hordy Hebrajczyków, które przyszły z Egiptu. Jeżeli wierzyć z Biblii, to byli wcześniej w Egipcie i przy okolicznościach bardzo niezwykłych, pełno dziwnych zjawisk przyrodniczych, wyszła banda 3 milionów ludzi dzikich tam, takich no, dzikich, półdzikich może, no, nie tak cywilizowanych jak Egipcjanie, wzięli i uciekli z Egiptu, wyszli. I nie pomogło to, że to była najsilniejsza armia współczesnego im świata, że ich goniła. Jakoś ich nie dogoniła, wszystko jest jakaś wielka zagadka, tajemnica, czemu tak się stało. No w każdym razie przyszli w końcu po jakimś czasie łażenia tu i tam, chcieli się osiedlić na terenie Kanaanu. No, bardzo fajny teren. No i były tam różne przejścia z tym związane, bo niektórzy się bali tych ludzi, co tam są, co tam już mieszkają, no bo no oni nie chcieli mu ustąpić miejsca, No to Hebrajczycy postanowili, że ich wyrżną. Też taki sposób załatwienia sprawy, ale czasem działa. No i oni taki znaleźli. I była w tym taka historia. Synowie Judy, Żydzi, przyszli do Jozuego, który był następcą Mojżesza, dowódcą tego całego zgromadzenia. Przyszli więc do Jozuego w Gilgal, a Kenizyta Kaleb, to Kenizyta to jest narodowość, Kaleb, tam Kelef, bardziej po hebrajsku, to znaczy pies. Więc jakby przetłumaczyć imiona, to by było, że Kenizyta pies, syn Jefunego, rzekł do niego, do Jozuego, powiedział tak. Ten Kaleb. Ty wiesz, co Pan powiedział do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o tobie w Kadesz Barnea. No i co powiedział? Teraz nie wiem, co powiedział, ale chyba tu jest streszczenie. 40 lat miałem, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym zbadał kraj. Zwiadowcą był, 40-letnim. I przyniosłem mu wiadomość zgodnie z moim sumieniem. A gdy moi bracia, którzy wyruszyli ze mną, przerazili serce ludu, ja poszedłem całkowicie za Panem Bogiem moim. To jest odwołanie do historii, która jest opisana w Biblii. Że kiedy Izraelici doszli do tej ziemi, wysłali zwiadowców, zwiadowcy wrócili, mówią, mowy nie ma szans, nie wejdziemy, mamy przesrane, tam są olbrzymi, ludzie, giganty, 2 metry, tacy. A poza tym ziemia jest fantastyczna, w ogóle super, wszystko rośnie, no rewelacja, no tylko tyle, że trzeba zabić takich ludzi. I rzeczywiście wszyscy się wystraszyli, a Kaleb i jeszcze chyba jeden gość, chyba nawet Jozue wtedy to był właśnie, powiedzieli, że Bóg jest z nami, damy radę. Znaczy nie wiem jak, to jest bez sensu, ja wiem, no, oni faktycznie są, no każdy jest 2 razy silniejszy niż jeden z naszych, ale damy radę, Bóg jest z nami, więc tak zrobili. I teraz jest, i teraz mówi ten Kaleb do Jozuego tak, dalej. Owego dnia Mojżesz przysiągł, na pewno ziemia, na której stanęła twoja noga, przypadnie tobie i potomkom twoim w wiecznym dziedzictwie, ponieważ byłeś wierny Panu Bogu mojemu. Tak powiedział Mojżesz do tego Kaleba. I teraz patrz, tak tu jest napisane, i teraz patrz, Pan zachował mnie przy życiu, jak przyrzekł. Już 45 lat minęło, jak Pan oświadczył to Mojżeszowi, gdy Izrael wędrował wtedy przez pustynię. Obecnie mam 85 lat. Facet miał 40 lat, jak był zwiadowcą. Minęło następne 45 lat, przez które nic się nie działo. I no, Mojżesz mu powiedział, że Bóg mu dał taką obietnicę, że ten facet, co miał wtedy 40 lat, jego potomkowie zajmą tą ziemię. Oni dalej się błąkali. Facet miał 85 lat i dalej nie zwątpił w to. I przychodzi do Jezusa i mówi właśnie to, co mówi. Zachował go przy życiu, mówi. Nie brzmi jak rozczarowany człowiek. No i facet mówi tak, obecnie mam 85 lat. Normalnie człowiek dzisiaj mówi już po mnie, to już jest po ptokach. Mam 85 lat, to ledwo palcem ruszam. A co dopiero walczyć o kawałek ziemi z olbrzymami, bez jaj. A facet mówi tak, obecnie mam 85 lat, lecz jeszcze dziś jestem silny, jak w owym dniu, gdy mnie Mojżesz wysłał. Jak dawniej, tak i dzisiaj mam tę samą siłę, aby walczyć, aby wyruszyć naprzód lub wrócić. Daj mi więc tę górę, którą Pan przyrzekł mi owego dnia. Ty sam słyszałeś w owym dniu, że Anakici tam mieszkają, to ci olbrzymi, a miasta są wielkie i umocnione. Jeśli Pan jest ze mną, zdobędę je, jak mi to Pan przyrzekł. Facet ma 85 lat, czekał 45 lat, kiedy każdy normalny człowiek by se darował już i zajął się życiem, nie czekał bezproduktywnie, a dalej gość wierzy. I jeszcze teraz sam przychodzi do dowódcy i mówi, teraz ja wyruszę se na wyprawę, bo mam najlepszy moment w życiu. Akurat mam 85 lat, no idealny wiek. I poszedł. I zdobył. No, na wyprawę wojenną 85-letni gość. No, tak się stało, że był rzeczywiście. No, on to opisuje, że był tak samo silny, jak kiedy miał 40 lat, także w sile wieku. Tak długo potrafił zachować siły. No, to już nie jest takie normalne i zwykłe. No, ale jak tu wmieszamy do tego Boga, to no, to może być możliwe. No, w ogóle może być możliwe i bez Boga się dużo rusza na świeżym powietrzu. Cały czas kogoś się zabija, prawda, no to się siła zachowuje, nie? Dużo ćwiczeń fizycznych i tak dalej. Ale nie o to chodzi. Bardziej chodzi tutaj o to, że nie bez powodu ten wiek tutaj jest podany. 85-letni zdobywca miast, dowódca, militarny, się w Biblii pojawia i radzi sobie lepiej od większości ludzi, którzy są w pełni wieku, że tam 40 lat, czyli taka maksimum siły męskiej. No i co? No, I co powiecie? No, powiemy, że w Biblii no, ten wiek w przypadkach wyjątkowych nie ma znaczenia. No, może wyjątkowych rzeczywiście nie ma znaczenia, ale pytanie jest, dlaczego zwykły człowiek nie może być wyjątkowym człowiekiem? Czym się różnił Kaleb od wszystkich innych? To nie było tak, że on dostał w prezencie wyróżnienie, że mu z nieba spadło, jakiś tam promień światła i głos, ty jesteś inny niż wszyscy, bo tak cię stworzył Bóg. Nie, Bóg go stworzył tak samo, takiego samego jak wszystkich innych. Kaleb się tylko tym różnił, że on chciał, a inni nie. Że on wierzył, że może zdobyć, a inni nie. I to jest jedyna różnica, jaką w Biblii tutaj widać. Nie ma żadnych innych różnic. Nie miał żadnych walorów innych. Co jest bardzo pocieszające z jednej strony, z drugiej strony niepokojące dla nas. Dlaczego? Bo pocieszające jest to, że każdy ma szansę być wyjątkowym. Z drugiej strony jest niepokojące dlatego, że większość z nas wierzy, że stanie się wyjątkowym polega na tym, że spadnie coś nam z nieba trochę, że będzie jakaś okoliczność, że coś się stanie, że wygra się los na loterii. Nie? Większość ludzi czeka na taką, traktuje życie jak grę w totolotka, że no gramy i może będę miał szczęście i coś mi się samo stanie. Bez mojego wysiłku, bez mojego wkładu. Tak jak to na loterii. I to jest właśnie zła wiadomość dla tych, co tak czekają, bo z tego opisu tutaj wynika, że wyjątkowym może być każdy, ale wyjątkowym go czyni nie to, że jakiś przypadek mu się trafi, tylko jego własne czyny. I no to jest złe dlatego, bo my wolimy być leniwi, czekać aż to Bóg z nas zrobi wielkich, a nie, że my zaczniemy ruszać sami się, dupę ruszyć i w ogóle coś samemu zrobić. No nie chodzi o to, że Kaleb się napracował strasznie, on starał czy coś. Właściwie zrobił tylko dwie rzeczy w życiu, bo tylko dwie rzeczy są wymienione tutaj w Biblii. Po pierwsze uwierzył wtedy, kiedy trzeba było uwierzyć, że jak Bóg coś obiecał, to zrobi i powiedział to głośno. To jego powiedzenie tego głośno to był jego najważniejszy czyn w życiu, że w sytuacji, kiedy mógł wymięknąć, być realistą, nie damy rady, to on powiedział, damy radę, bo ja w to wierzę. I już. Nie jest podane, dlaczego tak wiedział. Nie jest powiedziane, jakie wydarzenia w jego życiu spowodowały, że on wtedy akurat powiedział tak, a nie inaczej. Bo to nie jest ważne. Ważne jest to, co w końcu wybrał. To jest ten istotny moment w życiu. I to się nam może przydać. I dla takich ludzi, powtarzam, wiek nie ma znaczenia żadnego. Ci ludzie są tymi wyjątkami, o których mówi Biblia. Kandydatów na wyjątki jest większość z nas, ale ci, co są wyjątkami, się liczą, a nie ci, co mogą być wyjątkami. I to zależy paradoksalnie od nas. Nie tyle od naszych starań, co od naszych decyzji. No, taką naukę widzę z Biblii. Inny przypadek to był Mojżesz, znany i lubiany, Mosze. Cytuję Biblię. Mojżesz miał 80 lat, Aaron zaś miał 83 lata, gdy rozmawiali z Faraonem. Czyli całe... Mojżesz zaczął w ogóle żyć całą swoją przygodę. To jest początek historii Mojżesza w ogóle. Wcześniej to było tylko to, że go ktoś tam uratował w koszyku, że raz próbował zabić Egipcjanina, potem uciekał, potem gdzieś mieszkał na pustyni 40 lat i koniec. Całe życie streszczone jest w jednym zdaniu. Mieszkał Mojżesz na pustyni u teścia 40 lat. I dopiero zaczął wszystko, jak miał 80 lat, jego brat miał 83 i poszli rozmawiać z Faraonem. A potem przez 40 lat jeszcze łazili po pustkowiach. To ten Mojżesz ich prowadził. Łaził, cały czas podróżował sobie, co prawda po mało malowniczych, turystycznych obszarach, no ale no, był aktywny jak jasna cholera. Był przywódcą 3 milionów ludzi, którzy przeżyli bardzo wyjątkowe rzeczy, jakieś nadprzyrodzone, czy tam trudno wytłumaczalne, powiedzmy. 80 lat. A w 5 Księdze Mojżeszowej jest tak napisane, a Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. To samo, co u tamtego gościa. Ci wyjątkowi ludzie, co ich Bóg lubi, dostają siłę na starość, na to wychodzi. A że nie wiem, to są takie dwa przypadki. Inne są podobne, ale nie zawsze tak jest. Dawid na przykład, o którym Bóg mówi, że był, że jak to było? Był bliski sercu Boga, czegoś tak. Według jego serca był człowiekiem. Coś takiego. No to on na przykład, jak był starym już królem, to on już, tam jest w Biblii napisane, że no, jeżeli trochę słabszy był, zimno mu było, to mu panienki przyprowadzali do łóżka, żeby go fajnie rozgrzały. No, nie wiem, co tam panienki robiły, ale w ramach rozgrzewania. Kocy nie mieli kaloryferów, to były takie naturalniejsze sposoby. Nie mówię, że kaloryfery są lepsze. Jakby ktoś miał do wyboru, co wybrać, co byś chciał do łóżka, termofor czy 18-latkę, to no, większość chrześcijan, których ja znam, by powiedziała termofor. To dlatego nie chodzę do kościołów, znaczy tak mniej chętnie, bo ja im nie wierzę. Coś, no nie wierzę po prostu im. A jak, jeżeli to prawda, to coś jest z nimi nie tak. Ja się boję stać takim człowiekiem, który woli termofor niż 18 jakąś do łóżka, jakbym miał wybór. Nieważne, ale wiecie, o co chodzi mi. Żeby być człowiekiem. Nieważne, chodzi mi na razie o to, że Dawid, jak był starszy, był już trochę słabszy. Nie był jakiś tam niepełnosprawny całkiem, ale Jakub na przykład. Jakub nie widział na stare lata, ale było to w jakimś celu, że nie widział, bo dzięki temu błogosławił nie tego syna, co trzeba. Znaczy właśnie, tego syna, co trzeba, ale nie tego syna, co trzeba. No dobra, skomplikowane to było, ale żeby się stało tak, jak się stać powinno, a nie tak, jakby on sam z siebie zrobił, gdyby widział. No, takie dziwne coś. No dobra, ale to mówię, nie jest powiedziane wszędzie i nie każdy ten bohater biblijny, powiedzmy, jest zawsze zdrowy i zawsze piękny i zawsze silny. Jakub, jak walczył z Bogiem, to mu przetrącił Bóg biodro, kulał całe życie potem już. No. I czy tam zwichnął, czy coś takiego, no. Miał w każdym razie kontuzję. Cały czas miał kontuzję. To był jakiś taki symbol i znak czegoś też. No, ale dobra, co do wieku na razie, wróćmy do wieku. Co do wieku, to w tą stronę, to podsumowując, wiek nie ma dla Boga znaczenia, jeżeli chodzi o samo życie. Nie jest nigdzie powiedziane. Ja bym powiedział, że to jest właśnie bardzo optymistyczne dla każdego z nas, jak żyje tutaj, kiedy sobie pomyśli, że Bóg tak traktuje wiek, że wcale nie... nie jest tak, że... Znaczy, bo my mamy w głowie takie coś, że żeby się przygotowywać na stare lata, zakładamy, że będziemy bezużyteczni. No, nie wiem, mówię, na jakiej podstawie mamy tak zakładać. Jeżeli chodzi o Boga, no, to on tak nie zakłada właśnie. Wybiera sobie ludzi właśnie często takich, których wszyscy odrzucają i oni sami siebie też odrzucają. I mówi im, że rób to, na co nie stać nikogo innego. I wiek nie ma tu w ogóle znaczenia. Bóg nie wybrał też Mojżesza ze względu na to, że był stary. To nie dlatego go wybrał, bo miał 80 lat. Miał 80 lat, to jest zaznaczone w tekście, bo to było niezwykłe, że miał 80 lat. To było raczej takie niespodziewane, że 80-latek zaczyna stać się aż takim liderem, tak znikąd, na dzień dobry, staje się no, tym, kim się Mojżesz stał. Ale nie dlatego go Bóg wybrał, bo miał akurat 80 lat, że był stary. Nie miało znaczenia w ogóle. Bo akurat wtedy był gotowy. No jakby był on gotowy, jak miał 20 lat, to by mógł mieć i 20 lat. Bo to w ogóle nie ma znaczenia. No tak to się wydaje. Nie jest to nigdzie napisane. Zresztą Mojżesz miał problemy z mówieniem też, jąkał się, dlatego Aaron z nim tam był zawsze i on mu gadał. Bo Mojżesz coś sobie nie radził z przemówieniami publicznymi. On się bał właśnie, dlatego jak już Bóg do niego powiedział tak bezpośrednio z tego krzaka, głosy słyszał, to Mojżesz nie chciał. Mówi, ja nie umiem mówić, ja jestem... Poza tym weźmy właśnie pod uwagę, że jak Mojżesz stał przy tym krzaku, to on miał już 80 lat. No to jemu się już trochę nie chciało, tak jakby. 40 lat żył sobie w spokoju, z żoną tam stada, wszystko miał, rozwijał się i nagle krzak mu mówi, że wyszedł do Faraona. No tak jakbym dziś mi powiedział, że idź do prezydenta Stanów Zjednoczonych i powiedz mu, że to i tamto. Co teraz? Nie, znaczy, no mi by powiedział, to bym, no to może, ale ja sobie potrafię wyobrazić, że jakbym miał 80 lat, to bym powiedział, teraz? Teraz to już nie, no sorry, no bez przesady, to chyba dzisiaj się pomyliło, wierzę sobie kogoś innego, młodszego, lepszego, ja już se emeryt jestem. No więc u Boga nie ma emerytów, na to wychodzi, w ogóle nie ma czegoś takiego jak emerytura, chociaż w niektórych przypadkach gdzieś tam w Biblii były takie postacie, co właśnie Bóg im dał spokój już na starość, że już nie było wojen, że sobie tak trochę mogli odpocząć. No, ale przypomnę, o czym ta rozmowa jest. Ona jest o tym, że my tu w Polsce mamy segregację wiekową. I ja tu chcę pokazać, że w Biblii nie ma segregacji rasowej. Co do młodych ludzi i dzieci, to jest druga rzecz i drugi problem. Mamy, jest dokładnie ta sama sytuacja co ze starymi, tylko że jest ona z młodymi. Młodzi, zbyt młodzi, że tam 17-latek czy coś, oni uważają, że z kolei oni nic nie mogą. No, że właśnie to samo uważają co starzy, że też nic nie mogą. Bo są z kolei za młodzi. I nie dlatego, że za mało wiedzą, nie dlatego, że nie wiem, że z jakichś konkretnych powodów, tylko z powodu wyłącznie wieku. Jak mi do radia ludzie piszą, że no, audycję bym chciał prowadzić w radiu, nie? Ale mam 16 lat, albo tam ileś. I się pyta, czy to jest problem. I jak on się mnie pyta, to się mnie pyta nie o to, czy problemem jest to, że ja nigdy nie prowadziłem audycji, że to, że nie mam doświadczenia z ludźmi, albo że żadne takie konkretne rzeczy, nie? Które są ważne i przydatne i potrzebne. On się mnie pyta tylko o to, czy fakt, że ma jakiś numerek zaliczony w wieku, że mam 16 gdzieś tam wpisaną, to czy to jest, czy ja mogę w ogóle, bo to jest tak ważne, jak się zakłada. No to się wszystko właśnie bierze, mówię, z tego maniactwa polskiego, że ten, to jest segregacji wiekowej. Że mam 16 lat, to nie. No, bo mam 16. I on tak zakłada od razu, że to jest możliwe, że ktoś go odrzuci z powodu wyłącznie wieku. No, mówię, nie bierze się to znikąd całkiem. Rzeczywiście się to znikąd nie bierze, no bo no, wiadomo, że jest tak, że młodsi ludzie mają mniejsze doświadczenie, czy coś tak i tak dalej. Ale niestety to się zrobiło, ważniejszy się zrobił ten numer, ten wiek, od faktycznego powodu, dla którego ten wiek był jakąś wskazówką. Ten wiek był, że ktoś miał 17 lat, to dla mnie jest jakaś wskazówka. Skoro miał 17 lat, to po prostu nie zdążył żyć jeszcze tak długo, żeby mieć doświadczenie. To jest tylko taka wskazówka, ale mógł mieć. Dlaczego nie? Są tacy młodzi ludzie, którzy mają w cholerę doświadczenia. Widziałem w ekstremalnych przypadkach 18-latków, którzy mieli większe doświadczenie niż 60-latkowie. Więcej już żyli po prostu, więcej ludzi poznali w takim krótkim okresie niż inni przez 60 lat. No, w Polsce większość ludzi ma bardzo, jak to, mało żyje po prostu, w ogóle mało żyje. Siedzą w jednej pracy z tymi samymi ludźmi, w jednym miejscu zamieszkania i robią cały czas to samo. No to ci ludzie dla mnie niczym się nie różnią od 17-latka, który dokładnie to samo robi. Żyje w jednym miejscu, robi jedną rzecz, zna tych samych ludzi. Jakie to znaczenie? Żadne w tym wypadku, nie ma wiek. Co do dzieci. W pierwszym liście Tymoteusza, 4:12, tak pisze apostoł Paweł do współpracownika swojego Tymoteusza, w liście do Tymoteusza właśnie. Niech nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. No z tego wynika, że Tymoteusz był młody i lekceważenie z powodu młodego wieku jest naturalne, jednak i występuje wszędzie. To akurat, to już akurat bardziej występuje wszędzie, to już nie jest w Polsce. W Polsce to jest to jakieś przekonanie, że jak się jest starszym, to już się do niczego nie nadaje, nikt ci nie da pracy, to jest bardzo polskie, ale takie pogardliwe traktowanie młodych przez tych starszych, to już jest raczej powszechne bardziej. No i to już jest, bo jest bardziej uzasadnione też, no. To się już da jakoś uzasadnić. To pierwsze jest nielogiczne, to drugie już jest logiczne. Ale akurat w tą stronę to już Bóg bardzo mocno podkreśla, że ci młodzi ludzie często ich stawiał ponad starymi. Już nawet sam Jezus był zarzucano mu, że jest strasznie młody jak na rabina i go trochę przez to traktowano tak z dystansem. Ci starsi traktowali. W którymś momencie w Biblii jest napisane, że 40 lat jeszcze nie ma, że już Abrahama widziałeś? No tak mówią. Także ten wiek 40 lat to jest jakiś minimum dla rabina w ogóle. No. Tak mu mówią, a on im tam mówi swoje, w ogóle się nie przejmując tym, że wiek, co ma wiek do tego, co ma wiek do piernika w ogóle. W jego przypadku nic nie miał. Nie, ale to nie był jeden przypadek. Większość apostołów, tych pierwszych, których sobie Jezus zebrał, to byli młodzi ludzie. Znowu nie z powodu tego, że on młodych preferował, bo był jakimś, nie wiem, upodobania miał, młodość go rajcowała czy coś. Nie o to chodzi. Po prostu akurat ci młodzi ludzie mieli na tyle otwarte umysły i zaangażowanie, serce, wszystko, że mu pasowali. No. Czyli to znowu nie chodzi o to, że ktoś góruje wiekiem albo brakiem tego wieku. Chodzi o to, że wiek nie ma znaczenia, podkreślam i powtarzam. To widać w tej Biblii. Jest też taki przypadek, co mi ludzie cytują z Starego Testamentu. Był prorok Elizeusz, który zeszedł do Betelu, do miasta Betel. Bet-El. I szedł drogą i nagle mali chłopcy wyszli z miasta, mali chłopcy, tacy, no, takie chłopaczki, takie gimnazjum. Z tego, co czytałem, ktoś analizował w ogóle, co to znaczy, jak mali ci chłopcy byli, bo tam jest słowo jakieś po hebrajsku, które coś tam znaczy. Ono znaczy, z tego, co ja rozumiem, takie gimnazjum właśnie. Bardziej, no może trochę liceum już. Takie coś. Wyszli więc z miasta i naśmiewali się z niego, z proroka, mówiąc do niego, chodź no łysy, bo był łysy, ewidentnie. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. I wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały 42 dzieci z nich. No, że dwa niedźwiedzie, 42 dzieci, no to musiałeś być w jakimś takim dziwnym miejscu, że te niedźwiedzie, w dwie osy, dwa niedźwiedzie w ogóle. No, no to ciekawe, jak to było technicznie. Nie no, nie mówię, że się nie da, pewnie, że się da, ale to jakoś musieli być w wąskiej uliczce i one tak żarły po kolei. Masakra jakaś. No masakra, dokładnie. Dobra, i ten fragment ludzie cytują, jak chcą pokazać, że w Biblii Bóg ma jakiś w ogóle jest nieczuły na krzywdę dzieci. To nie o to chodzi, że on jest nieczuły na krzywdę dzieci tutaj w tym fragmencie. Tu chodzi o to, że Bóg nie rozróżnia wieku, jeżeli chodzi o takie rzeczy, na przykład jak szacunek do proroka, do jego ludzi. Bo gdyby w tej historii było napisane, że 40 rosłych chłopów przyszło i mówiło ty łysa pało do proroka i on by ich przeklął i by z nich zeżarły te niedźwiedzie, tych chłopów po walce jeszcze, to by ludzie mówili no to już to była historia, to już, ale by problemu nie mieli, że to dzieci. I dzisiaj znowu jest jakieś chore podejście do ludzi poniżej 18 lat. Jakby zakładamy wszyscy, to jest już chore naprawdę, że ci ludzie są nie są ludźmi w ogóle jeszcze i wszystko im wolno, nie można ich karać za bardzo i oni nie odpowiadają za siebie przede wszystkim. Według prawa rzeczywiście, i to jest problem prawa, jest fatalne pod tym względem ewidentnie, bo nie pasuje do rzeczywistości. Według więc prawa, jak ktoś nie ma 18 lat, to nie odpowiada za nic w ogóle. Jeżeli odpowiada, to w bardzo ograniczonym stopniu, ale zawsze odpowiadają za niego rodzice. Do 18 lat? To już stary chłop jest. 18 lat. No ten... No w Biblii to po prostu ktoś był dojrzały, jak był dojrzały. Nie było wieku, bo nie ma czegoś takiego jak wiek. Każdy sobie dojrzewa wtedy, kiedy sobie dojrzewa. Więc jak to się ustala, kiedy ktoś jest dojrzały? Wtedy, kiedy całe otoczenie widzi, że jest dojrzały. Może traktować jakiegoś wiejskiego głupka jak dziecko całe życie, bo jest dzieckiem całe życie i tak się go traktuje i nikt z nim nie zawiera umowy ani nic, no bo jest taki, jaki jest. Z kolei może być i 15-latek, który się zajmuje handlem, interesy robi i tak dalej. No, znam 17-latków, co już zarabiali grube pieniądze. No. I traktowanie ich jako nieodpowiedzialnych jest nieporozumieniem w ogóle. No, więc Bóg tu pokazuje właśnie, że tak podchodzi. Jeżeli ktoś mówi do proroka bez szacunku, jaki się prorokowi należy, to dostanie to, na co zasługuje. Niezależnie od wieku, od płci, od tego, czy ma piękny uśmiech, czy jest fantastycznym malarzem, czy jest dziecięciem w kołysce, czy czymś takim. Jeżeli już na tyle jest dojrzały albo duży, wiekowy, że potrafi powiedzieć, że wie, że to jest prorok i potrafi powiedzieć do niego ty łysa pało, to już jest na tyle odpowiedzialny, na tyle można żądać od niego odpowiedzialności, żeby go rozliczać z jego słów. No, co powinni sobie wziąć do serca rodzice, żeby tak dzieci wychowywać, żeby nie miały ciągle przekonania, że mają wakacje do 18 roku życia, wieczne. Nie, raczej chyba powinno się wychowywać w ogóle ludzi, nie wiem, już nawet nie chodzi o rodziców, w ogóle ludziom jak najmocniej wpajać to, że są odpowiedzialni za siebie i są. To, że ich ktoś nie rozlicza, to jest jego widzimisię jakieś, albo akurat choroba cywilizacji współczesnej, ale to nie znaczy, że wszyscy go będą nie rozliczać. W końcu się trafi ktoś, kto zupełnie słusznie potraktuje go jak dorosłego i rozliczy go za wszystko to, co mówi i robi. A im wcześniej to się dzieje w życiu, tym lepiej, bo się człowiek uczy. Bycie odpowiedzialnym za to, co się robi, opłaca się. To jest dobra nauka. Dobrze jest za młodu na tym się przejechać i dostać od kogoś w ryj, w zęby, żeby cię ktoś okradł, żeby coś tam upokorzenia doznać na początku, bo to jest taka szczepionka na przyszłość, żeby tego nie robić, żeby być odpowiedzialnym, szanować innych, jeżeli się chce być szanowanym i takie tam. I bycie dzieckiem naprawdę nic nie ma do rzeczy i niczego nie zmienia, według Boga w każdym razie. Tak jak tu pisał do Tymoteusza Paweł, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, mówiąc, że to znaczenia nie ma. No bo nie ma. Jezus mówił też do dzieci, nie lubił te dzieci, mówił, że żeby nie zabraniać tym dzieciom do niego przychodzić, bo a inni jego apostołowie tacy pierwsi, czy pierwsi apostołowie, jak się to mówi, współpracownicy, uczniowie, no więc zabraniali dzieciom, żeby dzieci do tego mistrza szły, żeby głowy mu nie zawracać, nie? A on mówi tam, że ja nie uważam dziecka za coś gorszego, a oni uważali ewidentnie za coś gorszego albo niewartego uwagi. Jezus mówił, że jest warte uwagi dziecko, wręcz nawet jest godne naśladowania pod wieloma względami, bo przecież powiedział, że jeżeli ktoś nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, to w ogóle nie wejdzie do Królestwa Bożego. Że od dzieci należy się uczyć. Jak się uczniowie kłócili, jak o to, kto jest większy i tym głównym ma być papieżem wśród nich, to wziął dziecko, powiedział, to jest papież. Marzcie, uczcie się teraz. Wyciągnijcie wnioski. Pomyślcie, co mam powiedzieć. No. I to tak. Żeby to jakoś zachować równowagę, no to oczywiście muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że wiek nie ma w ogóle pod żadnym względem znaczenia, że nie ma ról społecznych wynikających z wieku, bo o tym Biblia też mówi. Jest, jak gdzieś jest w listach, któryś tam apostoł, no pewnie Paweł, jak się zwraca do kobiet albo mężczyzn, to różnicą mówi tak, młodsi róbcie to i tamto, starsi mężczyźni róbcie to i tamto, młodsze kobiety niech robią to, starsze kobiety, ja nie pamiętam co dokładnie kto miał robić, ale pamiętam, że starsze kobiety miały uczcie młodsze kobiety na przykład. No. Starsi się mieli bardziej zajmować tam modlitwą, czy czymś tam, nie wiem, po prostu czym, tym, do czego się nadają najlepiej, a młodsi do jakichś tam akcji większych. No, ale to bardziej, no to tak, to są ogólne zasady, które po prostu są realistyczne, no bo jak mówię, starsi mają większe doświadczenie i lepsi są w umysłowych sprawach, to niech się tym zajmują. No to mówi to samo i mówi Biblia. Młodsi, skoro nie mają doświadczenia, ale mają energię, mają przebojowość, są tacy łatwiejsi do lubienia też, nie? To niech to wykorzystują. I tyle. Więc te role nie wynikają z tego, że jest segregacja wiekowa w Biblii. Wynikają tylko z tego, że jest specjalizacja w Biblii. I specjalizacja jest bardzo wyraźnie widoczna. Wśród chrześcijan to jest w ogóle sposób na funkcjonowanie tego kościoła. Taki jest sposób w Biblii. Dlatego kościół jest do ciała porównywany zawsze, bo w ciało to jest normalnie najlepszy przykład specjalizacji. Każdy kawałek ciała ma swoją funkcję, do tego jest przeznaczony. Nie ma czegoś takiego, że jest gorszy, lepszy, nie ma w ogóle hierarchii w ciele. Jeżeli jest jakakolwiek hierarchia, to tylko taka, że głowa rządzi tym wszystkim. I do tej głowy jest porównany z kolei Jezus, który rządzi. Tylko On, a reszta to jest specjalizowane ciało. Więc jeżeli jest mowa o wieku, o tym, że ktoś ma robić to, a drugi co innego, to tylko pod względem, ze względu na specjalizację, na silne strony, które należy wykorzystywać swoje. No. Więc podsumowując, nie zawracajmy sobie głowy wiekiem za bardzo, bo są przykłady tego, że ani w Biblii, że ani młodsi nie mają taryfy ulgowej, ani starsi nie są bezużyteczni, że wszystko jest możliwe, że wszystko to zależy od osoby. Nie zależy to od tego, że komuś, ktoś akurat jest w tym miejscu, przypadło mu żyć tu albo tam, albo jest w takim wieku i musi już się dostosować, bo inaczej nie wypada. W Biblii nie ma słowa nie wypada. Nie wypada coś. Nie. To nie jest żadna wskazówka od Boga, nie jest przykazanie 11. Nie będziesz robił tego, co nie wypada. Nie ma czegoś takiego. To jest dosyć ważne i to jest dosyć fajne, bo jak się od tej strony spojrzy na Biblię, to widać, że Biblia bardzo promuje wolność, a nie właśnie taką segregację, jaką w Polsce mamy ciągle. I myślimy o niej cały czas w umysłach w taki właśnie sposób. Tego nie wypada temu, a tego nie wypada tamtego, nie wypada tamtemu. W Biblii tego nie ma. Biblia jest za wolnością. Jednak. I odpowiedzialnością, zdecydowanie. To tyle na ten temat. Pamiętajcie, że Odwyk istnieje, póki my żyjemy i póki wy chcecie i póki są sponsorzy. A coś jest mało sponsorów, więc zastanawiam się, czy na przykład nad różnymi zmianami, bo może Odwyk nie jest aż tak potrzebny. A nie, chyba jest. Nie, to co mówię jest na tyle ważne, że jakby ludzie sobie to wzięli do serca, to żyłoby nam się naprawdę dużo lepiej tutaj. W ogóle w tym życiu już. To by było fajne. Gdyby ludzie się tak nie segregowali wiekowo, bardzo dobra rzecz by była. No, to jest potrzebne. No, w każdym razie, jak macie tam zbędne 5 zł, to zostańcie sponsorem Odwyku, a komentarze piszcie, bo są za darmo, można pisać i warto powiedzieć swoją myśl, może się komuś innemu na coś przyda. A we wtorki są zawsze o 20 na żywo wieczory odwykowe na www.odwyk.tv albo TV. No, to mówił Martin. Lecę. Cześć.